Początek nagrania, początek nagrania, początek nagrania.
Raz, dwa, trzy, mówię cokolwiek.
Nie, nie, tego nie nagrywamy.
Na co pani
to nagrywa? Proszę, słucham, na to skama.
Jeszcze 10 minut i kończymy, dobra?
A czy ten hałas będzie słychać?
Ja sobie podłożę autobusy, to nie ma znaczenia.
O matko, to stresujące.
Proszę, pani. Proszę na początek.
Dobrze.
Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa.
Jakie to radio?
Studio reportażu i dokumentów Polskiego Radia.
Wielu ludzi nagrywałam w swoim reporterskim życiu. Poznałam ich historię, i te z ostatniego czasu, jak i te z przeszłości. Byłam w miejscach, do których wstęp mają tylko nieliczni. Jednak w mojej pamięci zostali przede wszystkim ludzie. Na przykład pani Zosia, mieszkanka wsi niedaleko Ciechanowa. Urocza, uśmiechnięta pani, która była dzieckiem w czasie okupacji.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przyszłam, tak jak zapowiedziałam.
Proszę bardzo.
Jak forma?
W porządku.
No to, to najważniejsze.
Miło, o jakiej porze, żeby to wysłuchać? No,
no, no to przecież to oczywiście.
Pełen wzruszeń był ten czas spędzony u pani Zosi.
80 lat temu, to ja pamiętam wszystko, nawet jeszcze rozczulam się i płaczę, jak coś wspominam takiego. Straszne przeżycie. Pies niemiecki, baty niemiecki. No nie poszłam pół dnia do pracy, to przyjechał Niemiec z psem. Przyjechał wolantem takim w piękne konie, furman przywiózł i on przyjechał z żoną. To nawet nie było całe pół dnia, bo to była już piąta nad wieczorem, a o 7 się już kończyła praca. Ale ja byłam sama w domu i nie poszłam od południa. Ten Niemiec wyszedł z tego swojego powozu, on te smycz tak rzucił tylko i krzyczał na mnie. Ty do roboty iść, bo ja wyszłam, gdyby mnie w domu spotkał, to chyba by mnie zakatował. Ale że ja wybiegłam na podwórko do niego, to trochę lżej dostałam. I zaczął mnie bić, miał pejcz taki, tym pejczem jak mnie uderzył, chciał, to prędko on bił. No i ja nie wiem, ja nie czułam tych batów, ja byłam tak przestraszona, że ja byłam drętwa. Do roboty jazda, do roboty.
Pamięta pani tą scenę?
Pamiętam. To.
Jak on wyglądał wtedy, kiedy bił?
To był tłuściochawał chłopak, grubas i oczy miał takie, mówili, że on na jedno oko nie widzi, że drugie ma protezę. Ludzie tak mówili, ale tak mi się zdawało, że to jedno oko to jakoś przyjaźniej, te sztuczne to przyjaźniej patrzyło na mnie.
Ile pani miała wtedy lat?
13 i patrzy, a ten piesek skoczył tu do gardła, a ja go zdążyłam złapać za mordę. A on zaczął bić, ale ja nie czułam wtedy batów. Bił psa też, bo nie mógł odpędzić. A ja tylko widziałam te straszne kły i te czerwone ślepie tego psa. Ten pies by mnie zagryzł na śmierć. A ten furman, który go przywiózł, to odwrócił się i później po latach się spotkał ze mną i powiedział, dzieciaku, ja patrzyłem tylko, że ten pies cię zagryzie na śmierć. Odpędził tego psa i tylko krzyczał, do roboty, do roboty. Ja się podniosłam, ale nie płakałam, nie miałam siły płakać.
Byli też inni. Pan Piotr z nad jeziora w Mikorowie, emerytowany nauczyciel WF-u, który z żoną całe lata uczyli wiejską młodzież pływać na deskach surfingowych. I to społecznie.
Paulina, odpłyniesz, tak? Zaraz coś przygotuję. Tobie pianka, tak? Tobie też piankę?
Pierwszy raz zakładasz piankę?
Tak! No pływanie na desce.
Zaraz, co ja miałem zrobić? Paulina, którą deskę, który żagiel? Wypróbujesz ją. Wyprostuj się bardzo dobrze. Daj do tyłu lekko pędzlu. Tak, tak. Bardzo dobrze.
Melchior Wańkowicz to guru reporterzystów. Jest patronem studia reportażu i dokumentu. W Piszu na Mazurach chciano pozbyć się pomnika Melchiora Wańkowicza. Piękny projekt, postać mistrza po jednej stronie rzeki, a po drugiej kamienna książka z otwartymi stronicami, książka na tropach smętka. Mieszkańcy poprosili nas, reporterzystów, w tej sprawie o pomoc. Udało się. Melchior Wańkowicz wrócił na swoje miejsce. Smutna refleksja jedynie taka, że miejscowe szkoły nie uczą o człowieku, który tak pięknie opisywał tą ziemię.
Kto wymyślił slogan reklamowy Cukier krzepi?
Nie wiemy.
Ja kiedyś wiedziałem, ale już nie wiem.
Nie mam pojęcia. Zapewne jacyś sportowcy.
Nie, nawet nie słyszałem.
Ale o tym bliżej?
Też nie słyszałem.
A mówi wam coś nazwisko Wańkowicz, Melchior Wańkowicz?
Nie. Po maturze jesteśmy.
Liceum właśnie skończyliśmy.
Pytam dlatego, bo Melchior Wańkowicz był pisarzem, reporterzystą, autorem Ziela na kraterze, na tropach Smętka, Bitwy o Monte Cassino, był korespondentem wojennym. Nie mieliście na lekcjach nic na temat Melchiora Wańkowicza?
No ja sobie nie przypominam, ale może coś było.
W naszym reporterskim świecie temat goni temat. Magnetofon, mikrofon i dalej w świat. Druga furtka po prawej stronie, tak?
Tak, taki drewniany, taki płot grafitowy.
Dobrze. To tylko mam jeszcze taką sprawę. Wejdę z otwartym mikrofonem. Ja muszę budować ten świat w dźwięku. Będzie magnetofon otwarty, może być?
Aha, no proszę.
No proszę. Dobrze. No to już jesteśmy przy furtce.
Tak, ja jesteśmy. Wychodzę.
Dobrze? Pewnego dnia dostałam maila.
Szanowna pani redaktor, minęło sporo czasu od naszego ostatniego spotkania. Do teraz pamiętam pani miękką kamizelkę znikającą za drzwiami domu moich rodziców. Wspominam pani przyjazd, będąc do dziś wdzięczną, że zechciała nam pani pomóc. Mirek, w sprawie którego przyjechała pani do Drawna, ma się lepiej. Ma pani w tym swój udział. Jeszcze raz dziękuję. Piszę dziś do pani w innej sprawie. Kiedy odwiedzała pani Drawno, spotkała pani Jerzego Lisieckiego, Kiełbika, starszego pana z nieprzeciętnym poczuciem humoru i historią w sercu. Dla dziennikarzy, piewców ludzkich historii, Kiełbik wydaje się być ciekawą postacią. I pani to przyznała po rozmowie z nim. Obiecała mu pani, że jego historię poznają ludzie. Musi tylko poczekać. Pyta o panią. Ile minęło czasu? 3 lata? Miał udar? Porusza się już tylko na wózku. Ma raka. I wciąż pyta o panią.
Szybko przeorganizowałam swoje zawodowe plany i pojechałam do Drawna.
Halo, halo!
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak?
No trochę czasu upłynęło.
To jest prawda. Ale jak to mówią, słowo się rzekło, kobyłko płota. A może przejdziemy się na spacer troszkę?
No chętnie, chętnie. Pan tutaj jest takim balkonikiem.
Nie mam takiej równowagi jeszcze. Bardzo dużo pomaga mi żona. Ona to dla mnie jest chyba wszystkim, jak to się mówi.
Już pan zapomniał to, że kiedyś połamała panu wędki?
A, to było dawno.
Przepraszam, ten czarno-biały kot to?
To mój. Ze mną wszędzie ten kot, nawet w sklepie.
Tam, gdzie pan zazwyczaj chodzi?
To pani Majewskiej. Pani Majewska mnie zna jak zły szeląg. Pochwalony.
Pochwalony, pochwalony. Witam, panie Jurecki. Co pan tu robi?
To znowu do pana macha, proszę pana. Pani następna.
Cześć, Jerry.
Przepraszam, kto, kto?
Jerry.
Wow.
Tak na niego mówimy, cześć.
No masz, i znowu buźka.
I znowu buźka. Gdzie byliście na spacerku?
Tak.
A to próbka tego, z czym reporterzyści radiowi muszą się zmagać. Początek nagrania, 1, 2, 3, 4. Przepraszam, jeszcze wyłączę telefon.
Możemy poprosić ich, żeby wyłączyli muzykę i wejść do środka, naprawdę.
Tak?
No.
No to może tak, bo tu jak będą takie wiatrowe zawirowania,
tam jest tylko jedna osoba. Aha. Wydaje mi się, że może...
Aha, no dobrze, to może tak spróbujmy.
Dobrze, możemy też tu. Nie będzie wiatru przynajmniej.
Przynajmniej tak, nie ma wiatru, słoneczko grzeje, no cudownie.
Ja tu już kiedyś miałam jakąś rozmowę.
To znaczy, no przecież gramy też w plenerze.
Tak było w czasie dokumentacji do reportażu o projekcie Muzeum Powstania Warszawskiego, żeby wnuki włączyć do opowieści o ich dziadkach i babciach, żołnierzach Armii Krajowej.
No to zaczynamy. 1, 2, 3, 4, raz dwa. Mhm.
Nazywam się Karolina Sulej, jestem reporterką, pisarką i antropolożką i do projektu Korzenie Pamięci trafiłam jako autorka rzeczy osobistych i jako osoba, którą interesuje materia rzeczywistości i taka pamięć zmysłowa i historia bardzo pojedyncza albo lokalna. Nie wiem, czy nie musimy jeszcze raz.
Zatrzymaj się, zaparkuj.
Człowieku, no.
No nie, no jeszcze, parę razy, do przodu, do tyłu, do przodu.
Matko Boska.
Dobrze. Matko Boska.
Dobra. Nazywam się Karolina Sulej i jestem pisarką, reporterką oraz antropolożką. Nie jest coś, co leży w podręcznikach, ale coś, co płynie w naszych żyłach.
Przepraszam, ja tylko tak na chwileczkę do popiłeczki.
Będzie najprawdziwsza, emocjonalnie wiarygodna i szczególna. No ja jestem człowieku. Chyba. Wspaniałe jest to audialne środowisko, naprawdę.
Ja też nie
wierzę. Może jednak pójdziemy na podwórko, już nie wiem. Co to jest za dźwięk w ogóle?
W czasie dokumentacji nagrałam też naszą radiową koleżankę, Marzannę de la Tour, która opowiedziała o swojej rodzinie. To nagranie, które nie zmieściło się w reportażu. Często bohaterowie mówią nam, że to na pewno wytniecie. Mówię im to, co mówiła nam nasza koleżanka radiowa, znakomita dokumentalistka Alicja Maciejowska, że układanie reportażu to bolesna sztuka rezygnacji. I tak naprawdę jest.
Tam jest wszystko. Jest kałuża, jest piękny samochód, jest Prudential, kawałek Warszawy.
To jest ta jedna z pamiątek po rodzinie.
Tak,
to jest sekundkę.
Od niej się wszystko zaczęło. Wszystko. Od tej pocztówki i mojego syna Daniela powiedział: matko moja, on bardzo lubi tak mówić. To jest po prostu skandal. Ile w książkach jest naszych pocztówek i oni nie piszą, że to są nasze pocztówki. Firmy Franciszek Gazda. To znaczy mój stryj, on był tym głównym założycielem, jego młodszy o 11 lat brat, mój ojciec, Józef, był jego wspólnikiem, to znaczy to była firma rodzinna. A to jest taka książka właśnie, którą mój syn kupił, Warszawa wczoraj i dziś. To jest ta właśnie pocztówka, którą oglądałyśmy przed chwileczką. Cóż na końcu jest napisane, że autor tej pocztówki nazywa się Gazola. A tutaj znowu jest moja książka. Książka Drugie życie starych widokówek. Postanowiłam napisać książkę, jak Daniel powiedział, matko moja. Matko moja, co tu się dzieje z tymi naszymi pocztówkami?
Co na nich jest?
Co na nich jest? Różnie zaczyna się oczywiście od Warszawy. Kochali robić zdjęcia nocne. To jest po prostu cudowne. I ojciec, i jego starszy brat Franciszek. Stare Miasto. To jest ta uliczka, Kościół Świętej Anny, widziany od dołu. Wszystkie świątynie, jakie w ogóle są. Kościół Świętego Floriana, Kościół Świętego Zbawiciela, archikatedra, jakże inna. To już było w czasie okupacji produkowane Warszał, Hochhaus, am Postplatz, czyli drapacz. I ta też jest Warszał Postplatz. Piękna, prawda? Ludzie, którzy tu chodzą, samochody, które tu jeżdżą.
Na tym zdjęciu?
Tak, na tym zdjęciu są moi rodzice. Jak odkryłam moją przeszłość, odkrywałam tę moją przeszłość bardzo powoli, to znalazłam najpierw to zdjęcie i zobaczyłam, jacy byli piękni. A tutaj śpi sobie, czy oczka ma otwarte. Mój starszy o 17 lat brat. Ojciec bardzo przystojny. Wszyscy mówili, jakiego masz przystojnego tatę.
Przeczytam to. Józef Gazda, składnica kart widokowych i materiałów piśmiennych. Warszawa C1, wejście z ulicy Zielnej 21.
Mój tata był obrońcą Warszawy. To jest właśnie legitymacja 1/2 Baonu Obrony Narodowej z 1939 roku, plutonowy już, rezerwy. A tu jest następna legitymacja mojego ojca. Jest to już ta legitymacja powstańcza. Ojciec zaświadcza się, że Gazda Józef, ulica Piusa. Wtedy, dzisiaj się, to już nie jest ulica Piusa 11, 47a, jest powołany do służby jako zastępca komendanta domu, tego, w którym mieszkali. Jak szukałam materiałów do tej książki i pisałam,
Okazało się, że jeden z bardzo młodych wówczas żołnierzy, miał 16 lat, kiedy bronił tych barykad pod wodzą mojego ojca, zrobiłam z nim rozmowę. Zapytałam go, czy przypomina pan sobie kogokolwiek z mieszkańców Kamieńcy przy barykadzie? Pamiętam tylko pana, co mi dał mundur, bo nie miałem, a bardzo chciałem mieć. Poszedł do domu i mi przyniósł. Leżała legitymacja z wizerunkiem mojego taty. Leżała i ten pan, z którym rozmawiałam, coś mi się kręci we łbie, że taki pan, może właśnie gazda, dał mi ten mundur wojskowy. To był mundur piechoty. Zimowy, nie drelik, tylko porządny, sukienny. Nie miałem munduru, bo dla takich, przepraszam, gówniarzy, jak ja, ich nie było. Powiedział do mnie, coś ci skombinuję. Wszedł do domu obok barykady i przyniósł mi polski mundur. A ja byłem taki dumny z tego munduru. Całe powstanie w nim przeżyłem. Do niewoli w nim poszedłem. I tak mi się kojarzy, że to był pani tata. Kiedy się już żegnaliśmy, powiedział, może pani napisać, że mundur dostałem od pani ojca, a ja na to myślę, że dał panu własny mundur. Bo taki był.
Nie wszystkie rozmowy przebiegają gładko. Z Czesławem Bieleckim, architektem, opozycjonistą, czułam się jak bokser okładany na ringu ze wszystkich stron. To bardzo zajęty człowiek. I obawiałam się, że już nic z tych nagrań nie ułożę.
To będzie trzeci program Polskiego Radia?
Nie, program pierwszy.
Który?
Program pierwszy. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa.
Świętej pamięci Maciej Zięba zwracał się do mnie tak, jak ja chciałem, żeby się do mnie zwracał. Czyli ja, odkąd z moją nieżyjącą żoną Marysią Twardowską zbudowaliśmy sobie kamienny dom na wsi, który przypomina niektórym zamek piastowski, nazywałem się Żydopiastem. I on zwracał się do mnie i dedykował mi najukochańszy Żydopiaście. Uważam się za polskiego Żyda z podkreśleniem i polskości, i żydostwa, więc nie mam problemu. To jest z punktu widzenia moich lat, które przeżyłem. Przepraszam, muszę przerwać.
Okay.
Musimy otworzyć. To kompletne zaskoczenie. Nie wiem, kto to jest. To co, będziemy musieli coś dobrać, tak? Wie pani, myślę, że jedyna rzecz, która była taką tradycją rodzinną, którą bardzo boleśnie odczułem, kiedy zostałem w Polsce sam, to było to, że u mnie w domu była... Przepraszam, muszę odebrać. Tak, synku. Cześć. Nie. Przepraszam, muszę przerwać.
Okay.
Tak, Aniu. Witaj, no możemy chwilę rozmawiać. A nie, to słuchaj, to zadzwonię wieczorem. A będziesz w środę? Słuchaj, będziesz w środę na promocji? Dobra, na razie.
Chciałam wrócić do 68.
Ile z tego ma w ogóle wyjść nam?
40 minut.
No to trzeba będzie zdrowo ciąć. Przepraszam, właśnie słabo. No nie, niech pani się nie dowiaduje. Dobrze, bardzo dziękuję. No dobrze, to proszę pani, to już muszę kończyć, bo jestem w trakcie jakiejś rozmowy, jestem tu niegrzeczny wobec tej pani. A wie pani, że dzisiaj mi tu i po mordzie biją potem. Nie widziała pani? A, to mało pani widziała jeszcze w życiu. Do widzenia. No nie pytała mnie pani o Giedroycia.
Mamy okazję poznawać ludzi, których znamy tylko z kartek historii.
Może jakoś mogę tutaj na brzegu tego fotela? O tak, bo trochę... Tak mogę?
Tak. Nie.
Początek nagrania, początek...
A może po prostu tam
nie,
na
nie, jest dobrze, jest dobrze.
Moi rodzice byli w okresie wojny członkami kierownictwa dywersji Armii Krajowej. Mama brała udział w wielu akcjach bojowych. Taka najbardziej znana to akcja na Franza Kuczere, szefa SS i policji dystryktu warszawskiego. I jak się jest synem takich ludzi, to jasnym jest, że wychowanie odbywa się tak, że wiadomo, iż... To może pani by to...
Mam tylko taką prośbę, bo jestem po wypadku. Czy mógłby pan przykręcić swoje krzesełko, żeby ja była na wprost?
Rzecz jasna, że system ten, w którym wówczas żyliśmy, jest opowiadany w prawdziwym świetle. No, tym bardziej, że ojciec zaliczył stalinowskie więzienie.
Zostałam poddana egzaminowi, którego chyba nie zdałam.
Ile adresu miał Mirosław Chojecki?
Dwucyfrowa czy jednocyfrowa?
Ja myślę, że trzycyfrowa. Że trzycyfrowa. Nie policzy.
Aha.
Dobra.
Przy okazji dokumentacji do reportażu o drzewach Warszawy trafiłam do domu pani Hanny Rychowicz, artystki, plastyczki, malarki, której mama Iga Piotrowska ratowała dzieci żydowskie w czasie okupacji. Współpracowała z Ireną Sendlerową. O Irenie Sendlerowej wiedzą wszyscy, o Idze Piotrowskiej niewielu.
Idziemy na lekarską do pani Hanny Rychowicz porozmawiać o słynnej obłące, pod którą Irena Sendlerowa ukryła słoik z nazwiskami dzieciaków z getta wywiezionych.
Tu jest ta ścieżka i pani Hania często tą ścieżką spaceruje. Pani Hania ma zwyczaj jeszcze w ogóle zaświecania wszystkich okien. Uważa, że ona ma przyjemność z tego, jak wraca ze spaceru, że tu się wszędzie świeci. No trochę to kosztuje niestety utrzymanie tego domu, ale no, nie chce się pozbawiać tej satysfakcji i pali się non-stop.
Pani Haniu!
Otworzyła starsza pani w fantastycznej długiej sukni. Długie włosy, asymetryczna fryzura, artystyczna biżuteria. Naprawdę zachwycająca osoba.
Proszę bardzo, w ten deszcz, ale trafiliście.
Tak. Trafiliśmy, dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę bardzo.
W Warszawie była wraz z mężem jakimś czołowym współpracownikiem świetnych architektów, którzy tu działali w wystroju wielu takich znanych obiektów jak Hotel Gromana. No, Hotel Gromada, z tego co pamiętam, Super Sam, jakoś państwo też maczali tam palce, tak?
Miło to bardzo słyszeć.
Nie spodziewałabym się, że w trakcie tych nagrań wylądujemy dzisiaj w saniach. Jak one się tutaj znalazły i dlaczego te sanie są tutaj w salonie?
No, jeździliśmy do Krynicy, do domów twórczych i w ciągu dnia jeździliśmy saniami po wsiach, po kościołach, od wsi do wsi, od kościoła do kościoła. Gaber pojechał do Warszawy, ja zostałam. No ale powiedziałam, wiesz, bez tych sań to bez sensu życie. Jakiegoś czeka zapytałam, jak można sanie przewieźć do Warszawy. No koleją. Z dworca, ja nie wiem kto je ciągnął. I zostawili przed drzwiami te sanie. Taki sąsiad, Krogulec, powiedział, pani Haniu, ja te sanie wciągnę na górę. No to wciągnął i są. Tak wjechały do salonu, a wtedy takie prowadziliśmy życie bardzo towarzyskie. Ambasadorzy, no to jak one przyjechały, to wszyscy chcieli. Ale potem Wajda to zobaczył i mówi, a ponieważ to jakaś tam rodzina, no Haniu, wiesz co, to zrobimy film o tym, wszystko na sprzedaż. No to świetnie. I takie życie.
To co? Idziemy.
Tak.
Miło się siedziało.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Do zobaczenia.
Ja nagram, jak się pan jeszcze żegna z panią. Tak
pani Hanno, no to jakby do zobaczenia. Bo...
Właśnie nagrałam to do zobaczenia, bardzo ładnie.
Zwykła sytuacja, prawda? Zwykła postać.
To tak w skrócie wygląda nasze reporterskie życie. magnetofon, mikrofon i dalej do ciekawych ludzi, do ciekawych miejsc.